Jesteśmy w 14 wersecie ciągle, bo tam jest napisane: stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Coś zapamiętaliśmy z poprzedniego nauczania o pancerzu. Tam, o pancerzu chyba mam najwięcej lekcji, bo wydaje się to tak niezwykle ważne. Więc po raz trzeci będę dzisiaj mówił. Nie wiem jeszcze, czy ostatni. Być może, ale nie obiecuję. Mówimy dziś o pancerzu. Pan Jezus przygotował dla Ciebie, żebyś była opancerzona. Żebyś był opancerzony. Po szyję. Dokładnie. Po to, żeby to, czego nie zdąży wychwycić Twoja tarcza albo odparować miecz, żeby odparował Twój pancerz. A jego celem jest chronić przede wszystkim najważniejszy organ w Twoim ciele. Dlaczego? Bo jest napisane w Przypowieściach 4 od 20 do 24, taki super fragment. Jest tam napisane: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. A to znaczy, że pancerz sprawiedliwości strzeże Twoje serce. W takim razie, bo z niego tryska źródło życia. Czyli co robi Twoje serce? Twoje serce ufa albo własnej sprawiedliwości, albo sprawiedliwości, którą dostaje za darmo. Czyli inaczej, albo w Twoim serduszku jest takie myślenie: o, ja jestem przed Bogiem w porządku, nie jestem taki zły, a raczej wypełniam przykazania, nic mi nie będzie. Wtedy ufasz w swojej sprawiedliwości, która dla diabła jest tylko papierową atrapą. Jak tak myślisz? Ale jeżeli myślisz tak: moje uczynki nie czynią mnie godnym. Moje uczynki nie czynią mnie sprawiedliwym. Za darmo jestem sprawiedliwy i godny. Za darmo godny, aby stanąć przed Bogiem. Za darmo takim, że diabeł nie ma do mnie prawa. Uwierzyłem i dlatego diabeł nie ma do mnie prawa. Wtedy masz prawdziwy pancerz sprawiedliwości. Proste? A, pan Michał zrozumiał? To jest to najważniejsze, cośmy o tym powiedzieli. Natomiast pamiętacie, drugi aspekt poruszaliśmy, że ten pancerz, ty musisz go dobrze zawiązać. Czyli nie dać diabłu miejsca, aby go tobie podważył, ściągnął. I mówiliśmy wtedy o tej historii związanej z Jozuem, Izraelem, który zdobył Jerycho, i jednym człowiekiem, Achanem, który wziął to, co było pod klątwą. Czyli ty jesteś sprawiedliwy za darmo, ale jeżeli świadomie bierzesz coś, co jest przeklęte, czego Bóg nie błogosławi, to cóż z tego, że ty jesteś za darmo sprawiedliwy, skoro trzymasz coś przeklętego? Innym razem może dam wam niesamowite nauczanie pod tytułem takiego tematu ogólnego, tak zwana demonologia, w której nauczyciele mając duży autorytet w Bogu, pokazują, jak czasami wierzący nieświadomie wzięli to, co jest przeklęte, na przykład amulet. Pojechali do Tajwanu czy do Meksyku i przywieźli pamiątkę. A potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy w ich domu. Lub zaczęli mieć ataki w czasie snu, lub problemy z zaśnięciem, lub cokolwiek, prawda? Z jednej strony byli przecież sprawiedliwi, ale coś, co jest obłożone klątwą, poświęcone innym bóstwom, czy gdzieś to się mówi, co są brakuje wyrazów polskich, zainicjowane na jakimś seansie, no to wtedy tak jak ten Achan wziął coś przeklętego i coś ściągnęło upadek dla tego Izraela. Tego my też potrzebujemy wiedzieć, co jest rzeczą, której się dotykać nie możemy. I to też się bardzo mocno wiąże z nauczaniem o pancerzu sprawiedliwości, tak? Czyli uwierzyłeś, stałeś się sprawiedliwy za darmo, ale potem wszystkie te płaszcze i skarby Achana, o których Bóg powiedział: nie dotykaj tego, bo tego nie chcę, byś miał w swoim życiu, to odrzuciliśmy, żeby diabeł nie miał przystępu. To jest bardzo ważna lekcja. I potem powiedziałem takie jeszcze kolejne zdanie, ważne. Człowiek religijny, legalistyczny pyta tak, co wolno mi, a co nie wolno. Powiedz mi, no bo ja nie wiem, co mogę robić. Co to w ogóle za pytanie? To równie dobrze ateista może przyjść do zboru, udawać wierzącego, tylko zapyta się, powiedz pastorze, co wolno tu robić. Aha, zapisałem sobie, dobra, będę ściemniał. Nie chodzi o to, co wolno, co nie wolno, tak do końca. Chodzi o to, co Bóg mówi do ciebie, żebyś robił i co On do ciebie mówi, żebyś nie robił. Przede wszystkim przez Biblię, ale to i także przez Ducha Świętego. Nie chodzi o to, czy to, co masz nie robić, a czemu to mam tego nie robić, to przecież nie wygląda, że jest to złe. To nie chodzi o to, jak to wygląda. Chodzi o to, że Bóg tego nie błogosławi i nie chce widzieć w swoim życiu. Rozumiemy? Dzisiaj cały świat nawet o oczywiste rzeczy w Biblii pyta, a dlaczego? Generalnie cały świat zadaje takie pytanie pod kątem seksu, bo to jest największe uzależnienie na całym świecie i najgęściej popełniony grzech. Szkoda, że najmniej się o tym w Kościele mówi, powinno dużo więcej. Ale na przykład, to jest podstawowa rzecz, tak? Świat mówi, ale dlaczego? Chociażby dlatego, że Bóg powiedział. No ale co w tym złego? To, że jest to obłożone klątwą w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedni sposób. To jest wystarczający powód. Nie musi być w tym nic złego, nie musi z tego wynikać żadna zła konsekwencja, nie ma w ogóle znaczenia, jakie będą z tego konsekwencje. Ma znaczenie tylko to, że Bóg tak powiedział. Tak jak z owocem. Co jest złego w zerwaniu owoców w raju? Absolutnie nic. Poza tylko tym, że Bóg powiedział, tego akurat owocu nie zrywaj. Jeżeli chcesz być sprawiedliwy w Bogu, to, o czym Bóg powiedział, żebyś nie dotykał, nie dotykaj. Tak? Kolejna rzecz, którą chcę dziś powiedzieć o pancerzu. Gdy on stanie się na tobie odpowiednio gruby, nie będzie cię ruszać wiele rzeczy, które ruszają cię na początku. Nawet dzisiaj po drodze jadąc, rozmawialiśmy tak jak to po drodze często przerabiamy właśnie sesje różnych pytań i odpowiedzi. Był tak fajny czas. To dyskusja dotyczyła czegoś, o czym też kiedyś się nauczałem właśnie w tym samym temacie. Jak to jest, że wskutek służenia ludziom nagle coś negatywnego ciebie zaatakuje? Jak to się dzieje? Kiedyś wkrótce nauczyliśmy się używać takiego słowa jak konfrontacja duchowa. Czasem ludzie może tego aż używali w przesadzony sposób, ale to jest ciekawe określenie, myślę, że nawet trafne, na opisanie tego, co przeżywasz, kiedy się zderzasz. Rozmawiasz, przychodzisz naładowany duchowo, jesteś taki zachęcony, czujesz się silny. Spotykasz na przykład zawziętego świadka Jehowy i wchodzisz w ducha doktryny na przykład i zaczynasz go giąć, a nagle on wyjechał z pewnym obalaczem, na który nie byłeś przygotowany i cię zagiął. Wiesz, że to jest chore, co powiedział, ale nie masz na to odpowiedzi i czujesz, że twój akumulator siadł prawie do zera. Musisz teraz iść i go naładować. Czujesz takie rozładowanie. Co to za uczucie? Czemu siadło w tobie? No przecież nie masz powodu, by być zdołowanym, ale czujesz, że coś wysiadło. Czasami coś wysiada po rozmowie z wierzącym nawet. Czasami to nie musi być nawet jakiś demon doktrynalny. On ma słuchawki i nie kontroluje po prostu tego, że mówi głośno. Także wybaczcie. Czasami spotkasz wierzącego, pokłócisz się o coś, zetniesz się w głupiej sprawie, ktoś powie coś i nagle to cię dźgnęło i myślisz sobie, ale dlaczego tak powiedział, no nie mógł inaczej. Nie, czasami jest taki tak zwany szpirol gdzieś wbity ci między żebra. Niby nic złego nie powiedział, dziur nie zrobił, a krwi tyle opuścił, tak? I czujesz, że to skonfrontowało cię jakoś i po prostu wysiadłeś nagle, tak? Przyszedłeś, mówiłeś łagodnie, płynnie, skonfrontowało cię, zaczynasz się jąkać, drżeć, nie chce ci się żyć w tym momencie i byś poszedł gdzieś precz i w ogóle, tak? Bywają też gorsze sytuacje, kiedy masz do czynienia z zademonionym człowiekiem normalnie. I przepraszam, to taki slang sobie młodzi chrześcijanie ukuli, ale on jest bardzo ilustracyjny, więc jego tu użyję. Oni mówili tak, że oblazło mnie coś. Tak? Modliłem się kogoś, ciążyłem ręce i coś oblazło. To jest bardzo dobre określenie, ono jest bardzo prawdziwe. Czułeś się fajnie i nagle tak jakby coś siedzi i tak nie wiadomo, co to jest. Ale my właściwie rozumni wierzący wiemy, co to jest. No to są opary siary. Dalej używam ciągle tego języka obrazowego. Coś z tej demonicznego namaszczenia, które było na kimś, namaszczenia grzechu, z obecności tych duchów wiążących kogoś, gdzieś, jakoś coś ciebie dotknęło, wsiadło na ciebie. Nie jesteś związany tym, nie jesteś tym opętany, nie jesteś pod kontrolą tego, ale wsiadło, obciążyło cię w jakiś sposób. Czasami coś może na ciebie wsiąść. Sam taki też termin kiedyś wymyśliłem, jak czapa. Ale to jest, pewnie nie byłem pierwszy, który go wymyślił. Tak. Wystarczy, że źle się na kogoś zagniewasz i po prostu nie możesz tego z siebie strząsnąć. Albo źle się zakochasz. Też może być. Czuję, że to jest naprawdę nie może być. Ale jakoś za mocno się wdałeś i po pewnym czasie zauważasz, że jest taka czapa na głowie i normalnie modlisz się, nie można tego jakoś zrzucić, a to czujesz, że obciąża cię. To nie trzyma ciebie, nie związuje, ale obciąża w taki sposób, że z biegiem czasu czujesz, że jakbyś tracił siłę, biegnąc do przodu. Chłopacy też wymyślili jeszcze inny termin, no, powiedzieli, że po kontakcie, po pewnych modlitwach źle się na kogoś ręce nałoży, dlatego też z nakładaniem rąk się dużej ostrożności się nauczyłem, co nie znaczy, że trzeba być ograniczonym, ale mądrym w tym wszystkim, prowadzonym Duchem Świętym i ostrożnym, że kita się przyczepiła, tak? Wiesz, było dobrze i nagle czujesz, że coś gdzieś jakoś, no nie ma nic w sumie, ale coś trzeba by odciąć, pogonić. Dlaczego tak jest, nie? Byłem też w takim miejscu, to był budynek kupiony przez pewien zbór i ja tam im w czymś pomagałem, tam im głosimy Ewangelię, tam nie nocowali w czasie ewangelizacji, ale to był taki budynek, że tam właśnie w nocy, jak się obudziłem, po godzinie snu, to po prostu poczułem taką atmosferę, że chciałem się rwać tam od jednej chwili. A do drugiego pokoju, który chciałem sprawdzić, to tam jakoś taki był zaduch jakiś. We śnie można pomóc. Najgorsze, że to jakoś tak się odczuwało, to mocno odbijało i sobie myślałem, Boże, no jak długo ja będę tak reagował? Z tym się spotkam, tu wysiadka, z tym konfrontacja, tu oblazło, tu czapa, przecież to jest jakieś chore w ogóle. Jak tak żyć? I zrozumiałem w końcu poprzez Boże objawienie, że to może się zmienić i doświadczyłem zmiany sam na sobie. A kiedyś, kiedy był taki moment cierpienia wskutek tych różnych rzeczy, a wiecie jak to, no będąc jeszcze w miarę młodym chrześcijaninem, nie aż tak bardzo doświadczonym, chociaż może oczytanym, ale cóż, że wiesz, jak nie przeżyłeś pewnych rzeczy, przychodzili ludzie czasami do zboru naprawdę tak zademonieni, że się w głowie nie mieści. Albo ludzie, którzy gdzieś byli uwolnieni z psychotroniki, jeszcze coś telepało nimi, przyjeżdżali do nas do Kutna, żeby ich uwalniać. Musieli się tym ludziom służyć. Przychodzili ludzie, otóż trzeba było odcinać demony. Gdzieś ćwiczyli jogę, uprawiali, demony wywoływali. Więc były takie rzeczy, po których coś trzeba było potem zrobić ze sobą, żeby poczuć się z powrotem dobrze. I kiedy któregoś razu jakoś miałem problemy ze spaniem, z takim dobrym samopoczuciem, potrzebowałem, żeby Bóg powiedział mi jakoś, jak mam się w tym odnaleźć, co zrobić i jak długo mogę to gromić, ile mam się modlić na językach, jak długo, żeby pójść spokojnie spać. I super werset Bóg mi pokazał. I wierzę, że on się wiąże z takim dojrzałym pancerzem sprawiedliwości. To jest pierwszy list Piotra, 5:10. I zanim go przeczytam, no powiem tobie to. Nie możesz być człowiekiem, który będzie polegał na pastorze. A po pastor, on coś tam niby wie, może o tym, to niech on tam demony wygania lub konfrontuje się z ludźmi. Ja będę taki grzeczny chrześcijanin, nie będę się zbytnio mieszał w nic. Żadną rozróbę duchową. Na wszelki wypadek. Nie. Bo Jezus powiedział, ci, którzy uwierzą, demony wyganiać będą. Nie powiedział, Pastorzy, którzy się mają dobrze, stwardnieli, niech sobie wyganiają demony, nie będzie ci, którzy uwierzą. Każdy jest powołany do tego, by być wierzącym i być człowiekiem mocnym w służbie. Wiadomo, że nie od razu, ale w końcu tak. A Bóg wszelkie łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych. Kiedy ja to czytałem, zatrzymywałem się na każdym zdaniu. Między innymi na tym, gdzie jest napisane, że po krótkotrwałych cierpieniach. Mówię, Boże, to ja. Bo właśnie mam czegoś dosyć. Właśnie jestem wkurzony i chciałbym, żeby to było tak, że ja wyganiam demony, modlę się o ludzi, oni doznają pomocy, a ja mam się zawsze świetnie. Ale teraz jestem trochę zbity z pantałyku jakoś tym, co odczuwam. Ale zobaczcie wcześniej, że to, co tu jest napisane o cierpieniu, wiąże się z duchową walką, bo jest napisane w 9 wersecie, przeciwstawcie się komu? W końcu 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło. Mamy krążownika, który chce nas dopaść, chce ukąsić, chce ugryźć. A więc czasami ty czujesz te opary siary, bo rzeczywiście ktoś z piekła gdzieś krąży. On nie ma do ciebie prawa, ale szuka zadzioru. Szuka zaczepki i szuka okazji. A kiedy ty jeszcze wychodzisz jemu naprzeciw, walcząc o innych, no to on wtedy szuka okazji, jak gdzieś zemścić na tobie. Szuka, kogo by pochłonąć. Jest napisane, przeciwstawcie mu się, czyli nie pękaj przed nim, nie bój się, nie uciekaj. Nie jesteś z tych, którzy podają tyłki, żeby w nie inni nakopali. W tym diabeł. Pamiętacie, z Księgi Jozuego czytaliśmy o tym. Podali tył nieprzyjaciołom. My nie jesteśmy z tych, jesteśmy Rzymianie, którzy byli nastawieni, aby zawsze pokonywać, dlatego pancerz mieli z przodu. Zasadniczo. Przeciwstawcie mu się mocnym wierze. No ja mówię wtedy, no Boże, ja się halleluja przeciwstawiam i ja mówię mocnym wierze przeciwstawiam się. Ale to tak mi nie pomagało od razu. W każdym razie przeciwstawiałem się temu, co czułem. Wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie i tutaj było halo do mnie, i może do ciebie, że zobacz, że wskutek zmagania się z diabłem mogą być rodzaje cierpienia. Rodzaje tej konfrontacji, uczucia, że on chce się zemścić. Nie musi tak być, że on cię dopada i pokonuje. Nie o to nam chodzi, ale kiedy zobaczysz, że wskutek działania zadzieje się coś przeciwko tobie, ty sięgnij po rozum do głowy, i niech tam będzie Słowo Boże w tym rozumie i przypomnij sobie, że te cierpienia są udziałem braci w świecie. Tak niestety bywa. Jakiś najdrobniejszy przykład, który mógłbym wam podać, co książę? Studziło się. To weź sobie kurysy coś teraz, dobrze?
Nie, ale ja nie będę musiał tylko coś powiedzieć.
A to powiedz bardzo szybko.
Powiedziałem się, co będzie ja zawsze pojechać.
A tego nie wie nikt. Raczej nie, bo spieszymy się do domku. Najprostszy z przykładów. Pewna dziewczyna, która została wykluczona ze zboru z powodu grzechu, zaczęła chodzić po 3 latach. I kiedy zaczęła chodzić, pochodziła ze 3 miesiące i przestała. Ponieważ w miejscu jej pracy mam okazję ją zastać, bo ona sprzedaje, zapytałem się, no czemu nie przychodzisz? Co się stało? Tym bardziej na niej w jakiś sposób mi zależało, bo to była osoba z pierwszej linii frontu. No naprawdę super ewangelistka. No i bardzo chciałem, żeby wróciła do tematu. Ale ona mówi, słuchaj, no na razie nie mam siły. I użyła starej terminologii zborowej. Ja tylko zaczęłam chodzić, od razu się zaczęła konfrontacja. I ona opisała, na czym konfrontacja polegała. Od razu dziecko gorączkę dostało. Od razu coś się z samochodem stało. I jeszcze tam wymieniał jedną rzecz i to było wszystko naraz. Każda z tych rzeczy byłaby do wytłumaczenia racjonalnie, ale one działy się naraz. A ona jako zaprawiona wojowniczka z poprzednich lat już wiedziała. Jest w Biblii napisane, że wiemy dobrze, jakie są zamysły złego. Ona od razu rozpoznała konfrontację i powiedziała, nie mam siły na to. Po prostu na razie modlę się, czytam Biblię. Na razie nie. Rozumiecie? Czyli w momencie, kiedy ty wchodzisz we właściwe miejsce, bywa tak, iż diabeł od razu da ci do wiwatu. Nie znaczy, że to musi ciebie dotknąć, ale jeżeli jesteś jakoś odsłonięty lub pan też masz za słabo zamocowany, za słaby, coś jest z nim nie tak. Może coś takiego się wydarzyć. Nasz przyjaciel Kutnowski w służbie proroka w Polsce i za granicą służący, Ryszard Krzywy, mówił, że nie mógł wytrzymać tego faktu przez całe lata, jak jeździł ze służbą gdziekolwiek, gdy wraca do domu, zawsze coś się działo złego. Zawsze jakaś awaria. To coś z gazem, z bojlerem się stało. To dziecko zachorowało. To jakaś kraksa. To jakieś wydarzenie. No, nie mógł tego wytrzymać. Aż przyszło objawienie i zrozumiał, co ma zrobić. Że wyjeżdżając z domu ma powiedzieć, szatanie, ja ci zabraniam. Kiedy ja tu wrócę, ja ci zabraniam, żebyś cokolwiek mi tu przygotował złego. Ja się z tym nie zgadzam, ja cię gromię, związuję. Nie może być więcej. Bóg dał mu odpowiednie słowa, wypowiedział je i od tamtej pory to się skończyło. Ale zobaczcie, jakie to było czytelne, że za każdym razem to się działo, kiedy Bóg pokazał mu, co zrobić, jak ten pancerz zapiąć, jak użyć autorytetu, to się skończyło. Czyli kiedy my działamy, diabeł lubi odwet. Kiedy człowiek wchodzi w służbę, mnóstwo ludzi wchodzących w miejsce służby Bożej w pewnym etapie swojego życia dostają popalić tak, że zmierza to do tego, by zrezygnowali, poddali, osłabli. Rodzaj cierpienia. I kiedy ja coś podobnego przeżywałem, zobaczyłem, że to jest udziałem braci w świecie. Małe pocieszenie, nie zupełnie całkowicie, ale chociaż troszkę, bo jak wielu cierpi, to już sobie myślisz, to w grupie jest raźniej. Hallelujah. Ale to nie wszystko. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, po krótkotrwałych. A kiedy, wiesz, siedziałem przed Bogiem z takim głodem objawienia, każdy wyraz dla mnie palił się w oczach, krótkotrwałych. Aha, tak zawsze nie będzie. Dobrze, Panie, nie będzie. Ale kiedy to się skończy w takim razie? Po krótkotrwałych cierpieniach Bóg tej wszelkiej łaski sam was do tej chwały przysposobi. Aha, to znaczy, że co? Że Ty, Boże, sprawisz, że te krótkotrwałe cierpienia się skończą? Przysposobisz mnie. Czyli co mam w tym momencie czynić? Utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Zrozumiałem więc, co ja mogę zrobić? Przeciwstawić się diabłu, zdać sobie sprawę, że przez jakiś czas mogę odczuwać ten rodzaj konfrontacji, ale ja nie poddaję się, nie rezygnuję ze swojego miejsca, tylko pozostaję w swoim miejscu, bo jest napisane, że Bóg sam mnie utwierdzi. Ja pozostaję. Bóg mnie utwierdza. W oryginale, wiecie, jaki to jest niesamowity wyraz użyty? Nie pamiętam brzmienia dokładnie greckiego, ale wam przetłumaczę to słowo, bo ono oznacza dosłownie napełni tężyzną. Niesamowite. Wziąłem sobie słownik grecko-polski i czytam napełni tężyzną. Wow! Od razu ilustracja mi w głowie powstała, takiego chuderlaka duchowego, który próbuje z tym diabłem gdzieś tam się jakoś, ale nie może dać rady, więc staram się trzymać dalej na nogach, gardę gdzieś trzymać, przeciwstawiam się diabłu, ale bary rosną same. Bóg sam napełnia tę żyzną. Tylko zdaję sobie sprawę, że może mnie to trochę cierpienie kosztować, ale nie wymiękam, nie poddaję się, nie przestaję wierzyć, stoję na swojej pozycji. On sam napełnia mnie tę żyzną. To znaczy, że po jakimś czasie trwania w Jezusie, w wierze, w sprawiedliwości, On sprawi, że nie będzie Cię ruszać tak wiele rzeczy jak na początku. Ludzie początkujący bywają bardzo wrażliwi. Oni czują, na przykład szczególnie tacy ludzie uwolnieni charyzmatycznie, którzy szybko przez Duchem Świętym weszli w chwałę, umieją płynąć, ale czasami właśnie, kiedy jest to połączone z niedojrzałością, ich nadwrażliwość bywa męcząca. Bo oni czują teraz chwałę, to płynie. Duch się wylewa. Ach, jak cudownie. A potem na inne nabożeństwo nagle czują, że to już tak nie idzie tak dobrze. Oj, źle. Depresja. Takie to są męczy mnie to czasami, jak patrzę na taką nadwrażliwość duchową. Z jednej strony to świadczy dobrze, że stali się wrażliwi, że coś wzięli. Dotykają rzeczy duchowych gdzieś, ale są bardzo miękkie, kiedy to ich dotyka. Natomiast w miarę upływu czasu Bóg sprawi, że nie będą się ruszać rzeczy tak bardzo. Owszem, będziesz dostrzegał, nie staniesz się tak gruboskórny, żebyś nie widział nic. Będziesz zauważał, oczywiście o ile zachowasz właściwy kierunek wzrastania, ale rzeczy nie będą Ciebie już ściągać do dołu. Diabeł będzie chciał Cię obleść, ale zobaczysz, to taka twarda skorupa. To nie skorupa, to pancerz taki gruby. Gruba Boża sprawiedliwość. Będzie go palić, parzyć. Nie będzie miał jak na Ciebie nałożyć żadnych oparów, bo tam będzie świecące namaszczenie. Będzie Boża moc emanować tylko z Ciebie. Będziesz byk duchowy. Będziesz mógł wyganiać wiele demonów i wszystko będzie dobrze. Więc no, nie obawiaj się. Tak? Jesteś zachęcony tym, co mówię, czy nie? Będziesz byk. To tak jak... Tak jak wiecie, też z pokusami, no. Człowiek słaby duchowo. Każdą pokuskę gdzieś zapój, zaraz modli się, Boże, o, pokusiło mnie. No, tak to już jest, no. Jesteś słaby, pokusi Ciebie i wiesz. Przyczepia się to do Ciebie. Ale jak będziesz byk duchowo, gruby pancerz, będą Cię kusić, a Ty nic. Pod warunkiem wszakże, że zawsze będziesz we właściwym miejscu. Tak trochę, na dzisiaj bym prawie skończył i widzę, że nie skończyliśmy punktu sprawiedliwości. Ale widzę, że na marginesie Wam powiem przy okazji, kiedy jesteś bezpieczny od pokus jeszcze. Tak, nie? Wziąć rzeczy obłożone klątwą to jedno, ale sprawiedliwość, wolność od pokus, jak to zrobić? Będą okoliczności, w których nie będziesz w stanie nic zrobić. Po prostu pokusy będą przychodzić w najświętszym miejscu i taka jest rzeczywistość i nie ma co się oszukiwać. Diabeł w kościele też lubi szarżować i no niestety. Możesz mieć wzniesione ręce, modlić się na językach i czasami być atakowany pokusami. Nie, ale powiem tak, tak bardzo się tym nie przejmuj. Po prostu strząśnij to i żyj sobie dalej z Bogiem, uwielbiaj go. Ale ty musisz wiedzieć, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla ciebie, to Bóg zatoczył wokół życia pewien obszar. A ty jesteś jak zapaśnik w tym zapaśniczym kręgu na zawodach. Kiedy się kończy twoja gra? Kiedy zostaniesz wypchnięty poza swój wyznaczony krąg. Rozumiesz to? No, na czym polega walka zapaśników? Albo go złapie, zdybie jakimś tam chwytem i nie może się ruszyć, albo go wyrzuci poza okrąg. Prawda? I ty jesteś bezpieczny, jak długo jesteś w kręgu, który Bóg ci wyznaczył. W swoim słowie oczywiście. Tak? To są twoje granice. Jeżeli je przekroczysz, to Bóg nie gwarantuje ci bezpieczeństwa. To tak jakby powiedział młody chłopak: Boże, bo ja, te pokusy są straszne, o pokusy jakie straszne, o, ale Panie, Ty mi pomożesz. Pomoże mi Bóg, oczywiście. O Boże, żeby mnie tak bardzo nie kusiło. No tego Ci Bóg nie może obiecać, ale pomoże Ci, dać Ci siły, żeby tak Cię mniej kusiło i przynajmniej Cię tak bardzo nie dotykało. Wiecie, dobrze. Ale jeżeli młody chłopak powie: o, pomogło mi, halleluja, modliłem się godzinę na językach, zupełnie przeczyściło mi umysł i serce, zero pokusy, nawet nic. To teraz pójdę głosić Ewangelii. Gdzie? A takie biedne dziewczyny pod lasem stoją, zagubione, będę im głosił. Sam pójdę, żeby mnie nikt nie rozpraszał. No to jest właśnie sytuacja przekraczania kręgu bezpieczeństwa. Czyli Bóg strzeże Ciebie w wyznaczonych dla Ciebie granicach. O, na przykład, gdzież to było sytuacja, że ale to my tylko śpimy w łóżku ze sobą, ale nic nie robimy absolutnie. No gdzie? No, ale to takie spać. No nie. No, przyjechał w gości, gdzieś musi spać. Ale nic tam, no a co to? Absolutnie do niczego nie dochodzi. To jest dokładnie taka sama sytuacja, gdzie przekroczony krąg przekroczenie tego kręgu sprawia, że nie masz żadnej gwarancji, że Bóg cię zachowa. Absolutnie żadnej. Alkoholik powie, ja będę tam tylko siedział i głosił Ewangelię i patrzył, co oni robią. Ale no, w życiu mogę jeszcze polać, ale ja się nie napiję. Nigdy w życiu. Ten jeden raz dla tego, żeby się bardziej zwiódł, diabeł mu podaruje. Ale następnym razem weźmie go po prostu z całą rzeką alkoholu pociągnie. Więc my jesteśmy bezpieczni i Bóg napełni nas tężyzną i będziesz być duchowo. Pod warunkiem, że będziesz w kręgu, który Bóg ci wyznaczył. Nie będziesz głupcem. Stój we właściwym miejscu. Alleluja. Myślę, że na dzisiaj skończyłem. Jeżeli są jakieś pytania, na stół.